Przedstawiciele 9 państw przyjęli wspólne stanowisko na lipcowy szczyt NATO w Brukseli. Deklaracja tzw. bukaresztańskiej dziewiątki to wyraz solidarności w ramach sojuszu, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. W Warszawie w piątek odbył się szczyt państw B9, krajów wschodniej flanki NATO. Współgospodarzami spotkania byli prezydenci Polski i Rumunii Andrzej Duda oraz Klaus Johannis. Uczestniczyli w nim też prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowacji, Bułgarii oraz przewodniczący parlamentu Czech. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, odnosząc się do przyjętej deklaracji, powiedział, że dotyczy ona dzisiejszych wyzwań i niebezpieczeństw dla wschodniej flanki.
Deklaracja mówi o tych wyzwaniach, które są dzisiaj. Mówi o wszystkich niebezpieczeństwach, które dzisiaj istnieją, na które trzeba zwrócić uwagę. O niebezpieczeństwach dla wschodniej flanki, o tym, jaka jest dzisiaj postawa Rosji i jak ją oceniamy. Mówi oczywiście o konflikcie zbrojnym na Ukrainie, który cały czas pozostaje nierozwiązany. Mówi także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, dlatego że jest to wyraz tak nie tylko naszej odpowiedzialności i poważnego podejścia do spraw związanych z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem sojuszu, ale także pokazanie po raz kolejny demonstrowanie solidarności.
Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się też kolejna sesja w ramach szczytu tzw. dziewiątki bukaresztańskiej. Panel poprowadził prezydent Rumunii. Piątkowe spotkanie było drugim szczytem bukaresztańskiej dziewiątki. Pierwszy odbył się w listopadzie 2015 roku. Komisja Europejska robi kolejny krok w procedurze artykułu 7 wobec Polski. Komisja poprosiła o formalne wysłuchanie naszego kraju w związku z reformą sądownictwa. Jednak rzecznik Komisji Europejskiej nie chciał w piątek tego komentować. Nie potwierdzę tych informacji ani im nie zaprzeczę. Nie będziemy komentować tych rozmów. Dialog jest nadal prowadzony, a procedura artykułu 7 jest w rękach Rady Unii Europejskiej, zaznaczył unijny urzędnik. Takie informacje pojawiły się po spotkaniu ambasadorów państw członkowskich, którzy mają przygotować Radę do spraw ogólnych. Na Radzie spotkają się ministrowie do spraw europejskich państw członkowskich. Przedstawiciel Komisji Europejskiej złożył wniosek o formalne wysłuchanie Polski w związku z reformą sądownictwa i prowadzoną wobec niej procedurą artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Wniosek poparły m.in. Niemcy oraz Francja. Przeciw były Polska i Węgry. Odniósł się do tego wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.
Mają jakąś taką swoistą frajdę z tego, żeby Polskę brać na tapetę i co rusz nachajką popychać do działania zgodnie z tymi trendami, które są przyjęte w Unii Europejskiej. Absolutnie my się nie zgadzamy z taką retoryką. Polska jest dużym, wolnym, demokratycznym, suwerennym krajem. Jesteśmy członkiem rodziny europejskiej, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale bez przesady są pewne obszary, które państwa członkowie Unii Europejskiej wewnętrznie regulują.
O uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej Komisja Europejska zadecydowała w grudniu. Procedura dotyczy ustaw o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja Gospodarcza Suwerenność z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród prelegentów znaleźli się prezesi i wiceprezesi banków, w tym PKO SA, PKO BP, BGK czy Banku Pocztowego. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele władz centralnych i samorządowych. Piątkową konferencję zainaugurował ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Dobra gospodarka to jest realizacja przykazania najważniejszego, przykazania miłości bliźniego. A ono jest też tak ważne jak przykazanie miłości Boga. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. I dobra gospodarka to jest miłość bliźniego. Dzisiaj jest, nie wiem czy wszyscy wiedzą, dzisiaj jest wielkie święto w Kościele katolickim Serce Pana Jezusa. Serce to jest miłość. I właśnie to, miłość, żeby była. Jeżeli będzie panowała miłość, tylko życzę, tak marzę o naszej ojczyźnie, żeby panowała miłość. A miłość to nie uczucia czy sentymentalizm. Miłość polega na czynach i na woli.
Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu wskazywał m.in., że chce, by Polska była krajem wysokich technologii.
I wierzę, że w 2030 roku, 2025-30 roku możemy stawać się już krajem wysokich technologii. Krajem nieperyferyjnym w rozumieniu łatwym do wycofania z globalnych łańcuchów dostaw, z globalnych łańcuchów produkcji. Tylko krajem, państwem, które ma przedsiębiorców, którzy są czołowymi producentami w wielu obszarach. I dlatego prowadzimy jednocześnie, wzmacniając w zdrowym rozumieniu tego słowa, we właściwym rozumieniu tej definicji, suwerenność gospodarczą. Również wzmacniamy ją poprzez stopniową repolonizację niektórych sektorów, kluczowych sektorów.
Szef rządu mówił też, że budowa polskiego kapitału i oszczędności będzie odbudowywać zdrowo rozumianą suwerenność gospodarczą. Wskazywał, że właśnie taka droga jest zapisana w programie odpowiedzialnego rozwoju. Premier dziękował też środowisku Radia Maryja za promocję gospodarności i oszczędności. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z Instytutem Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Partnerem konferencji były banki PKO S.A. i PKO BP. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Z wokandy zdjęte zostały 3 posiedzenia niejawne w sprawie skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczące nieruchomości pod dawnymi adresami przy ulicy Wielkiej, Złotej i Chmielnej, poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. WSA odroczył także 4 jawne rozprawy ze skarg na decyzję Komisji dotyczące ulicy Twardej 8 i 10 oraz Siennej 29. Skargi wnieśli zarówno beneficjenci decyzji zwrotowych, jak i miasto stołeczne Warszawa. W tych wszystkich sprawach przedstawiciel Komisji Weryfikacyjnej złożył wnioski o wyłączenie 2 sędziów. Są wątpliwości, które na tym etapie trzeba wyjaśnić, powiedział poseł Paweł Lisiecki, członek komisji.
Rozstrzygnięcie tego już w tej chwili myślę, że zaoszczędzi nam czasu, ponieważ gdyby wyrok został wydany, a później ktoś by kwestionował to, czy pani sędzia była tutaj obiektywna, no to byłaby to przesłanka do tego, aby w dalszej instancji unieważnić ten wyrok, zaskarżyć go i to skutecznie. W związku z czym rozstrzygnięcie tej kwestii na tym etapie jest moim zdaniem jak najbardziej zasadne. Najprostszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby pani sędzia sama się wyłączyła z tego postępowania i to naprawdę oszczędziłoby czasu, bo jeżeli jej wypowiedzi, poglądy, czy też wcześniej prezentowane w mediach jakieś informacje, które uzyskujemy, miałyby wpłynąć na wyrok, to tak jak powiedziałem, mogłoby to w przyszłości stanowić podstawę do zaskarżenia, tak naprawdę unieważnienia tego wyroku.
Według pełnomocników beneficjentów, jak i miasta, wniosek o wyłączenie sędziów jest bezzasadny. Sejmowy zespół do spraw reparacji wystosował dezyderaty do szefa rządu oraz prezesa IPN-u. Chodzi o zwrot przez Niemcy około 63 tysięcy dokumentów dotyczących zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej. Z przewodniczącym parlamentarnego zespołu, posłem Arkadiuszem Mularczykiem, rozmawiała redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Według informacji przekazanej zespołowi przez IPN w latach 1961-99 Polska bez podstawy prawnej wysłała do Niemiec w sumie około 63 tysięcy dokumentów. Zawierały one dane o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej popełnionych w Polsce. Dokumenty te do dziś nie zostały nam zwrócone. Sejmowy zespół do spraw reparacji podjął uchwałę o skierowaniu w tej sprawie 2 dezyderatów do premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa IPN Jarosława Szarka. Wgląd w te dokumenty pozwoli nam na bardziej dogłębne zbadanie sprawy, zapewnia szef zespołu poseł Arkadiusz Mularczyk.
Naszym celem jest, ażeby Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził kwerendy tych informacji o dokumentach, które zostały wysłane, to jest 63 tysiące dokumentów, przygotował wykaz tych dokumentów, a następnie zwróciliśmy się do pana premiera, ażeby służby rządowe przygotowały oficjalny wniosek o zwrot tych dokumentów od państwa niemieckiego. No, ta sprawa wydaje się jest zaniedbana o tyle, że toczyło się śledztwo w tej sprawie na wniosek pana prezesa Kurtyki w 2005 roku, ale był umorzony z uwagi na przedawnienie ścigania, przedawnienie ścigalności. Więc mimo iż dzisiaj jakby trudno ustalić sprawstwo i ukarać sprawców tych karygodnych czynów, to mimo tego Polska powinna podjąć działania zmierzające do zwrotu tych dokumentów w naszego kraju.
Zespół wysłuchał także referatu profesora Mirosława Kłuska na temat strat polskiej bankowości w trakcie II wojny światowej. Polski system bankowy poniósł ogromne straty bezpośrednio w gotówce, jak i również w innych wartościach, takich jak papiery wartościowe czy złoto, zaznaczył profesor, a kolejne posiedzenie zespołu do spraw reparacji odbędzie się najprawdopodobniej w lipcu. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Byłem ofiarą inwigilacji, ale nigdy nie podjąłem żadnej współpracy ze służbami komunistycznymi, podkreśla ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Metropolita Gdański odniósł się w specjalnym oświadczeniu do artykułów opublikowanych w Dzienniku Rzeczpospolita oraz na portalu onet.pl. Media twierdzą, że ksiądz arcybiskup był co najmniej przez 6 lat uważany za informatora wywiadu wojskowego PRL. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podkreślił, że już po raz kolejny pada ofiarą systemu totalitarnego. Przypomniał, że już już jako nastolatek był skazany przez ówczesne sądy. Jak czytamy w oświadczeniu, dziś po raz drugi padam ofiarą systemu, który podstępnie osaczał pracujących w kurii rzymskiej Polaków. Często pod pozorem przygodnych rozmów z przedstawicielami ambasady polskiej w Rzymie, konsulatu i lotu. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w latach 1991-2004 był biskupem polowym Wojska Polskiego, a w latach 2004-2008 ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Od 2008 roku jest metropolitą gdańskim. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.